Mam pragnienie w moim sercu, by czytać fragment, który jest bardzo znany i jestem pewien, że większość z nas głosiła na ten temat. Księga Estery. 4 rozdział. Tak, ten rozdział. I wybaczcie mi, jeżeli moje myśli nie będą nowe. Ostatnio przećwiczyłem to kazanie w zborze u pastora Arka Kuczyńskiego. Nie wiem, czy dzisiaj powiem je lepiej, ale pozwólcie, że podzielę się tym, co jest w moim sercu i tym, co przeżywam. Księga Estery, 4 rozdział, od 1 do 16 wiersza. Wy znacie ten fragment, to może pozwólcie, że nie będę czytał, to mi da to 2 albo 3 minuty więcej. Moje zwiastowanie będzie w 4 punktach. Punkt 1. Estera jako obraz Kościoła. Wielu komentatorów powiada, że Estera jest jak Kościół. Jest osobą, która została wybrana przez Boga i postawiona w sytuacji, na urzędzie, jeśli można tak powiedzieć, gdzie Bóg może się posłużyć tą kobietą, tą niewiastą w sposób, który sam dla niej wybrał i który jest błogosławiony nie tylko dla niej, ale dla całego pokolenia. Wspomina się o jej czystości. Wspomina się o tym, że była dziewicą i tutaj nie chodzi o biologię, ale chodzi o pewien duchowy stan. I to jest obrazem Kościoła Jezusa Chrystusa, który jest czystym Kościołem. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że Kościół Jezusa Chrystusa jest czystym Kościołem, bo oczyścił nas nasz Pan. Bo Pan nas do tego przysposobił. Ale dzisiaj też rozmawiamy o Bożym ludzie, o nas, o Kościele Jezusa Chrystusa, który jest czysty, który jest święty, który jest uświęcony, a jednocześnie wywyższony w tym świecie do pewnych dzieł Bożych, do których przysposobił nas Bóg. I to jest niezwykły powód do wdzięczności Bogu, bo możemy zobaczyć w Esterze obraz nas samych. A więc jest tutaj mowa, że Kościół to jest czysty Kościół. Święty. To jest Kościół piękny. To jest Kościół, który może podziwiać świat. To jest Kościół, o którym możemy powiedzieć, jedynie Bóg może coś tak wspaniałego uczynić. Ja nie jestem taki mocny w typologii biblijnej, więc nie będę już tutaj starał się udowodnić, kim był król Achaszwerosz, bo boję się, że gdybym go porównywał do Chrystusa, trochę bym się poplątał. Więc pozwólcie, że poprzestanę jedynie na tym, że Estera jest obrazem Kościoła Jezusa Chrystusa, który jest czysty, święty, odseparowany, by być z naszym Panem jednym, jedno, by być z naszym Królem jedno. I ten Kościół ma na tej ziemi zadanie do wykonania. To może na tym poprzestanę, bo te myśli, myślę, są klarowne. Bóg wyznaczył Esterę na ten właśnie czas. Ale w tym fragmencie, o którym powiedziałem, jest parę rzeczy, które mnie niepokoją. Zapamiętajmy tę myśl. Kościół czysty, święty, piękny i na swoim miejscu. Tak? Nie traćmy tej myśli z naszej świadomości. Wszystko niech będzie rozważane na tym właśnie fundamencie. Czysty, święty, doskonały, na właściwym miejscu Kościół. Ale kiedy czytam ten fragment, dowiaduję się, że Kościół żył w nieświadomości. Że Estera, będąc królową, będąc wywyższona, żyła w całkowitej nieświadomości tego, co się wokół niej działo. Czy czysty, święty, sprawiedliwy i piękny Kościół może żyć w stanie kompletnej nieświadomości tego, co się dzieje? To nie przeczy pięknu i świętości Kościoła, ale Kościół, słuchajcie mnie uważnie, może żyć w kompletnej nieświadomości tego, co się dzieje. Jaka to była nieświadomość? Popatrzcie, Estera żyła w pałacu. Prawdopodobnie każdego dnia dziękowała Bogu za cudowne powołanie. Dziękowała Bogu, że gorycz niewoli się skończyła. Dziękowała Bogu za wywyższenie, za ochronę, za to, że jej życie się ułożyło, że została wyrwana gdzieś tam z tej niedoli, z tej biedy, z tego zła i Bóg się tak wspaniale o nią zatroszczył. Prawdopodobnie każdego dnia dziękowała za to Bogu. Mogła się cieszyć statusem królowej. Ale w tym czasie tak sobie pomyślałem, czym się zajmują ludzie w pałacu. Nie wiem. Byłem tylko w muzeum w pałacu, więc nie mam pojęcia, czym się zajmują królowe. Ale w tym czasie, kiedy przymierzała nową sukienkę, jej pobratymcy, za których była odpowiedzialna, umierali i byli skazani na śmierć, a ona o tym nie wiedziała. W tym czasie, kiedy rozkoszowała się fantastycznymi potrawami, dzieci, które były poddane jej opiece, były wyrzucane z domów i prześladowane. W tym czasie, kiedy ona zajmowała się czystością, tak jak my zajmujemy się czystością może naszej doktryny albo czegokolwiek innego, jej pobratymcy, za których ona była odpowiedzialna, cierpieli straszliwą niedolę. Wyrok śmierci był na nich wydany, a ona sobie je śniadanko. Przepraszam za przerysowywanie pewnych rzeczy. Będę to robił celowo, żebyśmy zobaczyli, że królowa, która jest piękna, która jest święta, która jest czysta, wobec której nie można nic powiedzieć, żyje w stanie kompletnej nieświadomości. Prawdopodobnie czyniła mnóstwo uczynków dobroci dla nich, bo widzimy, że kiedy z jej wujkiem coś się dzieje, od razu posyła mu ubrania. Prawdopodobnie robiła tak dla wielu, za których była odpowiedzialna. Ale chcę powiedzieć, siostry i bracia, a szczególnie do nas, którzy możemy coś zrobić w kwestii ewangelizacji, siostry i bracia, że Kościół może być święty, czysty, Kościół może mieć czystą naukę, Kościół może być bez zarzutu, ale żyć kompletnie oderwanym od rzeczywistości. Kompletnie oderwanym od rzeczywistości. I to nie znaczy, że ten Kościół jest zwiedziony. Nie. Po prostu żyje sobą. Żyje swoim pałacem. Żyje swoimi nowymi strojami. Żyje być może pięknem muzyków, którzy dostarczają rozrywkę. Żyje może pięknem poezji, którą piszą dla pałacu. Żyje wspaniałymi posiłkami i uczynkami dobroci. Ale w tym samym czasie ona nie wie, co się dzieje z ludźmi, za których jest odpowiedzialna i dla których Bóg ją postawił na tym miejscu, na którym ją postawił. I mówiąc te słowa, chciałbym zadać sobie i nam wszystkim pytanie. Drogie siostry i drodzy bracia, czy jesteśmy pewni, że wiemy, co się wokół nas dzieje? Czy jesteśmy świadomi... O, witamy naszego gościa z Ameryki. Zapraszamy. Tex, come on to the front, please. Przeraża nieświadomość tego, co się działo z jej ludem. Ona nic nie wiedziała o bólu, cierpieniu i wyroku śmierci na nich. Kompletnie nic nie wiedziała. Pozwólcie, że wypowiem bardzo odważne zdanie. Królowa nie jest od zajmowania się sobą. Królowa jest od zajmowania się swoim ludem. A królowa się zajęła sobą. Czy nie mamy czasem wrażenia, umiłowani, że zajmujemy się często sobą? Nowe projekty nasze, sprawy, rzeczy, które dotyczą naszego życia w kościele, w zborze, to i tamto. A tak naprawdę Bóg postawił nas po to, żebyśmy widzieli dole i niedole tych, którzy zostali nam powierzeni. Prawdziwa królowa nie jest od zajmowania się sobą. Kościół, prawdziwy Kościół, nie jest od zajmowania się sobą. I chcę to powiedzieć, że przerysowywuję pewne rzeczy po to, by to dotarło do naszej świadomości. Prawdziwy Kościół nie jest od zajmowania się sobą. Kościół jest od zajmowania się ludźmi, ich bólem, ich cierpieniami, ich upadkami, ich grzeszami, a także ich dobrem i potrzebami. Jeśli żyjesz i służysz Bogu, nie mając pojęcia, co się dzieje z ludem, nie tylko z ludem Bożym, ale z ludem, który został nam powierzony. Jeśli żyjesz i myślisz kategoriami tylko tego, co się w moim życiu dzieje, to masz poważny problem, a jeszcze poważniejszy problem ma nasz Pan. Jest nieświadomość. Kiedyś Jezus przychodził do Jerozolimy. Przyszedł do Jerozolimy, a tam byli ludzie, którzy mieli go stracić. Którzy mieli przybić go rękami pogan do krzyża. Czy pamiętacie, co zrobił Jezus? Jakie słowa wypowiedział? Zapłakał nad Jerozolimą. Nie zapłakał nad swoim losem. Nie zapłakał nad tym, co jego czekało, ale zapłakał nad losem Jerozolimy. Płakał nad losem ludzi, którzy właśnie mieli go zabić. Bo mówi: Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i tak dalej. Gdybyś wiedziało, co dzisiaj służy pokojowi, ale nie wiesz. Myślę, że w tym obrazie Jezusa płaczącego nad swoim ludem, nad ludem, który jest niedobry, nad ludem, który jest zanurzony w grzechu, nad ludem, który złych wyborów dokonuje, nad ludem, który powinien inaczej żyć, inaczej postępować, przyjąć swojego Boga. Jezus nad nimi płacze i to nie są łzy obojętności, ale to są łzy bólu i cierpienia, bo on widział coś więcej niż wszyscy pozostali widzieli. W latach 80. śpiewaliśmy taką pieśń: jeśli nie usłuchacie mnie, w ukryciu płakać będę. Myślę, że Jezus nie płacze nad nami, bo jesteśmy dziewicą czystą, świętym Kościołem. Myślę, że się podobamy Mu. Jezus płacze nad tymi ludźmi, którzy są na zewnątrz. Czy dobrze są? Nie. Ale wie, że nad nimi jest wyrok śmierci. Chcę sobie i nam wszystkim zadać jedno pytanie. Kiedy ostatnio płakałeś nad tym niezbawionym światem? Gdybym zapytał, kiedy ostatnio płakałeś z powodu rzeczy, które dzieją się w twoim życiu, pewnie byśmy sobie przypomnieli. Ale czyż nie jest o wiele trudniej nam powiedzieć: chodzę i płaczę, bo widzę, że ludzie giną. Czasem mam wrażenie, że Kościół, tak jak Estera, jest kompletnie nieświadomy tego, co się dzieje. Zajęty sobą. Ale chcę pójść dalej, mówiąc o tych nieprzyjemnych rzeczach. Jesteście gotowi mnie jeszcze słuchać? Kościół musi zacząć płakać nad tymi, nad którymi Bóg nas postawił. Płakać nad ich losem i niedolą. Ostatnio słuchałem dwóch mówców rozważań takich i dwa razy powiedziano to samo, więc przemówiło to do mojego serca niesamowicie. Jedną z tych osób był Daniel Kolenda, ewangelista, który służy po Reinhardzie Bonnke, Drugą z tych osób był princ Gunaratnam, przewodniczący Światowej Społeczności Zielonoświątkowej. I powiedzieli to bardzo ostro i bardzo mocno. Jeden i drugi zaczęli opowiadać swoje świadectwa. Zaczęli mówić o tym, jak cudowne było ich powołanie do służby. Daniel Kolenda opowiadał, że jest w rodzinie pastorskiej od czwartego pokolenia. Zaczął opowiadać cudowne rzeczy, których Bóg dokonał w jego domu, w jego rodzinie i zaczął opowiadać, jak cudownie Bóg go powołał, żeby został następcą Reinharda Bonnke. A potem się zatrzymali i powiedzieli tak. Bez względu na to, jak cudowne jest twoje powołanie, uważaj, żebyś nie upadł. Jeśli myślisz sobie, że jesteś pięknym kościołem, jeśli myślisz sobie, że Bóg cię tak cudownymi rzeczami obdarzył, że nad tobą jest tak cudowna Boża łaska, że ci nie grozi nic, to uważaj, bo upadek twój jest na pół kroku od ciebie. Przemówiło to do mojego serca. Siostry i bracia, a szczególnie chcę powiedzieć bracia, nie jest ważne, jak cudowne rzeczy Bóg nam objawił. Może nie, może inaczej to powiem. To jest ważne. Ale bez względu na to, jak cudowne rzeczy Bóg wykonał w naszym życiu, bez względu na to, jak wielkie jest Jego powołanie nad nami, jak wielka chwała Pańska się nad naszym życiem objawiła, jeśli nie będziemy pilnować swoich serc i czynić tego, do czego Bóg nas powołał, obawiam się, że upadek nasz może zaistnieć. Pójdę dalej. Przyszedł do Estery Mordochaj i ona wystraszona mówi, co ty robisz? Nie wolno do pałacu przyjść w worze i popiele i w pokucie z rozdartymi szatami. Nie możesz tak przyjść i płakać za swoim ludem. Nie w tym miejscu, nie tutaj. Nie płacz za swoim ludem, bo niebezpieczeństwo ci grozi. I on jej powiedział tak. Może powiedział córeczko, bo była jego córką przysposobioną. Córeczko, niech ci się nie zdaje, że mieszkasz w pałacu, to ci nic nie grozi. Szubienica czeka. Szubienica czeka. Jeśli nie zaczniesz ratować tych. No z tą szubienicą przesadziłem, tam nie musicie tak szukać. Ta szubienica później się pojawiła. Ja użyłem tego zwrotu szubienica czeka wyłącznie z powodów frazeologicznych. On do niej mówi, córeczko, jeśli zdaje ci się, że jesteś w pałacu, ubrana, bezpieczna, najedzona, to nie myśl sobie, że ci nic nie grozi. Obraz Kościoła. Kościół, który myśli sobie, jesteśmy bezpieczni. Kościół, który myśli sobie, jesteśmy wywyższeni. Kościół, który myśli, jesteśmy oczyszczeni. Kościół, który myśli, jest dobrze. Bogu dzięki, chwała Panu, alleluja, jest cudownie. Uważaj, bo możesz zginąć w jednej sytuacji. Jeśli nie zaczniesz ratować tych, którzy są skazani na śmierć. Największe niebezpieczeństwo, jakie grozi Kościołowi, to jest niebezpieczeństwo upadku i zginienia z powodu tego, że nie spełnia swojej misji. Jeśli my mamy za zadanie, żeby głosić Ewangelię i ratować skazanych na śmierć i nie ratujemy ich, to Mordochaj mówi, uważaj, uważaj, bo nie wiadomo, co się z tobą stanie. Uważaj, bo nie wiadomo, co i na ciebie przyjdzie. Muszę się śpieszyć, bo mój czas się kończy. Wyrok także jest na ciebie. Bóg powierzył nam ludzi, którzy są w naszym kraju, w naszych miastach. To są twoi ludzie. A zróbmy tak. Odwróć się do kogoś i powiedz, ci ludzie w moim mieście to moi ludzie. Halleluja. Jeśli nie masz świadomości, co się z nimi dzieje, to pora pokutować. Jeśli nie masz łez z powodu tego, co się dzieje i jak cierpią, albo być może jak głęboko w bagnie siedzą i giną i umierają, to pora pokutować i pora coś zmienić z nami. Pora coś zmienić z naszymi sercami. Powtarzam to ciągle i będę powtarzał. Gdyby każdy z nas, gdyby każdy pastor wziął sprzęt nagłaśniający w niedzielę rano i wystawił to na swoją ulicę, żeby ludzie słyszeli Ewangelię, to Ewangelia nie byłaby słyszana w 700 miastach w Polsce. Powiem, że czasem pora przestać dziękować Bogu, a pora płakać z powodu tego, co się dzieje. Przestańmy dziękować Bogu, że jest nam dobrze. No ja wiem, przechodzimy przez góry i doliny. Są ci, których mamy uratować. Przypowieści powiadają, ratuj wydanych na śmierć. To jest nasza misja. Pewna moja znajoma poszła do pracy, starała się o pracę w Dubaju. Gdzieś tutaj niedaleko się starała o tę pracę i zadano jej jedno pytanie. Myślała, że będą pytać o kwalifikacje i tak dalej. Zadano jej jedno pytanie na początek. Byłem w szoku, jakie pytanie. Czy uratowała pani komuś kiedykolwiek życie? Pierwsze pytanie, jakie jej zadano, żeby zobaczyć, co to za człowiek. Bo ludzie są najważniejsi. Bo ginący są najważniejsi. My nie istniejemy, nawet jeśli nasze życie jest pałacem, nawet jeżeli jako Kościół jesteśmy czystą, świętą dziewicą, panną przysposobioną dla Króla Królów i Pana Panów. Nawet jeżeli jesteśmy bez zarzutu, nawet jeżeli wszystko z nami jest w porządku, nawet jeżeli modlimy się, czytamy Biblię, mamy właściwą naukę, mamy właściwe programy, to nie zostaliśmy stworzeni po to, żeby być w pałacu. Nie zostaliśmy stworzeni, żeby zająć się sobą. Zostaliśmy stworzeni po to, by ratować ginących. Bracia i siostry, myślę sobie tak, jakże inaczej myślelibyśmy o tym świecie, jakże inaczej myślelibyśmy o sobie, gdyby najważniejszą rzeczą w naszym życiu było ratowanie skazanych na śmierć. Ale Mordochaj mówi do Estery, uważaj, bo zginiesz. Jeśli nic nie zrobisz, uważaj, bo zginiesz. I ostatni punkt, już będę zmierzał do konkluzji. Co mu powiedziała Estera? Jeszcze mnie słuchacie? Dacie radę? Co mu powiedziała Estera? Jak to mówią na południu, to se ne da. Nie da się. Mordochaju, nie da się tego zrobić. No jak to się nie da? Co ty? No bo wiesz, no ja już od miesiąca nie byłam u króla. Wiesz, jakie to ryzyko? Słuchaj, żeby pójść do króla, to każdy nie może. I król musi wyciągnąć berło. Jak nie wyciągnie berła do mnie, to wiesz, co się ze mną stanie? Nie mogę tego zrobić, Mordochaju. Nie jestem w stanie, ale Mordochaj jej nie oszczędza. On jej nie oszczędza. Mówi prawdę prosto w oczy i mówi tak, jeżeli ty myślisz, że w tym czasie będziesz milczeć, wybawienie dla Żydów przyjdą skądinąd, ale ty i dom twojego ojca zginiesz. Ryzyko? Trudno. Kiedy sobie myślę, w jakiej sytuacji stanęła Estera, musiała zaryzykować swoje życie. Mam do nas pytanie. Co jesteś w stanie zaryzykować dla ludzi, nad którymi cię Jezus postawił? Ile razy słyszałem od kogoś, kto mówił, Ewangelii w pracy nie mogę głosić, bo mnie zwolnią. I podzielam te obawy i wątpliwości, bo rozumiem, wiem, co to znaczy, trzeba nakarmić dzieci. Ale zobaczcie, jak my, Kościół Jezusa Chrystusa, boimy się ryzyka. Boimy się ryzyka. Nie mogę ewangelizować. Czy ty nie rozumiesz, że nie mogę zakładać nowego zboru? Ja mam projekty w zborze różne. Ja mam inne sprawy. Ja się zajmuję tym, tamtym, jeszcze jakimiś innymi sprawami. Nie jesteśmy gotowi. Muszę ułożyć sobie trochę spraw w swojej społeczności. Muszę się zająć rzeczami, które są dla mnie ważne. Nie mam teraz czasu na intensywną ewangelizację. Nie mam czasu na zakładanie nowych zborów. A co ryzykujesz? Czasem dużo. Ale chcę powiedzieć, bez ryzyka nie ma życia. Bez ryzyka umierasz. Gdyby Estera nie poszła do króla i nie zaryzykowała swojego życia, swojego dobra, prawdopodobnie sama by zginęła. Żeby przetrwać, musiała zaryzykować. Bracia, co ja będę pouczał? Przecież ilu z was zaryzykowało w życiu wszystko? Prawda? Wiecie, co to znaczy zaryzykować. Wiecie, co to znaczy pójść w nieznane. Wiecie, co to znaczy pójść do służby i nie wiesz, czy będziesz mieć chleb dla dzieci, czy nie będziesz mieć chleba. Prawda? Idziecie do służby i nie wiecie, czy będziecie mieli na prąd, czy będziecie mogli ewangelizację zorganizować. Wielu rzeczy nie wiecie, ale jednak poszliście, zaryzykowaliście całe swoje życie. Po co? Żeby wam było pięknie, żeby zostać pastorem albo... Dajcie spokój. Chcieliśmy zrobić to dla Jezusa. Chcieliśmy zrobić to dla ludzi, którzy tam w Koziej Wólce mieszkają i dla nich poszliśmy zaryzykować wszystko. Jakże często widzę Kościół, który nie chce ryzykować. I mówimy, nie mogę zaryzykować, to są duże pieniądze. Nie mogę zaryzykować, bo to jest duży wysiłek. Nie mogę zaryzykować, no bo ożeniłem się, kupiłem pole, wybudowałem dom. Te wszystkie rzeczy są dla nas. Ale chcę powiedzieć sobie i nam. Jeśli nie zaryzykujemy całego swojego życia, to się nie ostaniemy. Nie będziemy w stanie przetrwać także jako Kościół. Także jako oblubienica Jezusa. Ja nie mam złudzeń co do nas. Ja nie mam złudzeń co do was, siostry i bracia. Jesteście piękną oblubienicą Jezusa. Odkupioną, oczyszczoną. Ten widok jest piękny. Ten widok nasyca oczy. Ten widok daje radość. Ten widok daje uwielbienie do serca. Ale tu nie o to chodzi. Chodzi o to, kto z nas zacznie być świadomym tego, co się dzieje na zewnątrz. Co obchodzi cię twoje miasto, a miasto 20 kilometrów dalej już cię nie obchodzi? Obchodzi cię twój pałac, a co poza pałacem już nic, tak? Wybaczcie mi, że przerysowywuję. Wybaczcie mi, że mówię może nawet momentami cynicznie, w równej mierze do siebie mówię cynicznie, jak i do was. Kościół Jezusa Chrystusa musi ratować skazanych na śmierć. Kościół Jezusa Chrystusa musi wiedzieć, co się dzieje z ludem. Kościół Jezusa Chrystusa musi wiedzieć, co się dzieje z naszymi owcami, co przeżywają, co myślą, co odczuwają. Kościół Jezusa Chrystusa musi wiedzieć, co się dzieje z ludźmi, którzy jeszcze nasi nie są. Poznałem ostatnio pastora z Bagdadu. Mam nadzieję, że przyjedzie w listopadzie przyszłego roku do nas. Zaprosiłem go. Wiedziałem, co robię, czy nie wiedziałem. Powiedziałem, że pokryjemy mu koszta podróży. Jak to będzie transport F-16, no to będzie drogo. Jak normalnym samolotem, to jakoś damy radę. Ale powiedział mi tak. Tam wszyscy nienawidzą Amerykanów. I dlatego, że nienawidzą Amerykanów, zabijają swoich. To jest ich sposób zemsty. Mówi, ciągle widzi ludzi, którzy z powodów religijnych czy jakichkolwiek innych zabijają na ulicach swoich pobratymców. Ale mówi, ale ja tam chcę służyć Bogu. Ja chcę głosić tam Jezusa. Siostry i bracia, jesteście pięknym Kościołem. Jesteście, jesteśmy pięknym Kościołem. Ale zrób coś z sobą. Zacznij ratować wydanych na śmierć. Podejmij ryzyko, nawet jeżeli wydaje ci się, że bardzo dużo stracisz. Rzuć się do ratowania ginących. Niech to będzie treścią, radością, chlubą i służbą twojego życia. Niech cię od ratowania ginących nie powstrzyma nic. Żadne porządki w pałacu. Niech od ratowania ginących nie powstrzyma cię nic, co jest ważne w danym momencie. Bo jakbyśmy ratowali nasze dzieci, życie naszych dzieci, to nic by się dla nas nie liczyło. Zrobilibyśmy wszystko, żeby je uratować. A Bóg nas posłał do ratowania tego narodu. Wierzę, że Pan dał mi to słowo do mojego serca i dla nas wszystkich. Ratuj wydanych na śmierć. Ratuj skazańców. Halleluja. Powstańmy, żeby się modlić.